Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa, 3 marca. Dziś w Nasłuchu razem z Ryszardem Łuczynem i Wojtkiem Szackim zastanowimy się, czy opozycja rośnie, czy konkurencja jej sprzyja i w którym momencie nadmiar rywalizacji zacznie jej szkodzić. Zapraszam na Nasłuch. Ryszard, może zaczniemy od Szymona Hołowni. Wydaje się, że Polska 2050 płynie w tym momencie z wiatrem. Mają koło, wyniki sondażowe są obiecujące i zdaniem niektórych obserwatorów to właśnie to nowe ugrupowanie wymusiło wzmożoną aktywność innych partii opozycyjnych. Czy zgadzasz się z tymi przedstawionymi tezami i co czeka Hołownię w najbliższych tygodniach i miesiącach?
Tak, ja jestem jednym z tych obserwatorów, którzy uważają, że to Polska 2050 wymusiła wzmożoną konkurencję na opozycji, wymusiła między innymi pojawienie się tego pomysłu koalicji 276, wymusiła kolejną konwencję Platformy, a być może też i konwencję Lewicy, tak? To znaczy partie opozycyjne pewnie prędzej czy później by się i tak obudziły, ale fakt, że Hołownia zaczął przedstawiać swój program, rośnie wciąż w sondażach, na pewno był jakimś katalizatorem tego przebudzenia. Wreszcie udało im się zarejestrować koło później niż chcieli, bo zapowiedzi zarejestrowania koła słyszymy od kilku miesięcy. Ja pamiętam jeszcze, jak na początku grudnia były obietnice, że no, przed świętami to się na pewno uda. Udało się ostatecznie w styczniu i ja myślę, że dużych rozszerzeń już nie będzie. Być może do Polski 2050 dołączy Tomasz Zimoch, który wczoraj opuścił klub Koalicji Obywatelskiej. Początkowo ma być niezależny, ale ostatecznie pewnie się u Szymona Hołowni znajdzie, ale też te drzwi nie będą jakoś bardzo szeroko otwarte, bo po pierwsze Hołownia już nie potrzebuje jakoś bardzo wielu parlamentarzystów. Może mógłby dążyć do stworzenia klubu, ale kluczowe jest to, żeby chociaż miał koło, żeby miał jakieś pomieszczenia, zresztą teraz walczy o pokój z Koalicją Obywatelską, żeby miał trochę więcej czasu w rozmowach, w debatach na forum sejmowym i tak dalej. Więc kluczowe jest to, że udało się to koło stworzyć. Jeśli chodzi o najbliższe miesiące poza transferami, ja myślę, że będzie już stabilizacja sondażowa, to znaczy nie spodziewałbym się dalszych dużych wzrostów, zwłaszcza w sytuacji wzmożonej konkurencji ze strony Platformy i Koalicji Obywatelskiej, no a także prawdopodobnie innych ugrupowań opozycyjnych. No widzimy przebudzenie Lewicy, spodziewamy się przebudzenia jakiegoś tam PSL-u.
Rozumiem, że teraz Szymon Hołownia zaczął od rozdziału państwa i kościoła. W następnym rzucie ma być klimat, z tego co pamiętam, i czy już jest tak, że my znamy ten harmonogram tych kolejnych wątków, które będą poruszane i dyskutowane i pomogą stworzyć Szymonowi Hołowni jego ugrupowaniu program, czy to jest tak, że będzie nas to zaskakiwało, tak jak lubi zaskakiwać nas Koalicja Obywatelska czy Platforma ze swoimi mini konwencjami internetowymi?
Hołownia przedstawił harmonogram przedstawiania programu. Zgodnie z tym, co on mówił pod koniec stycznia, drugim tematem po rozdziale kościoła i państwa ma być ochrona zdrowia. Później będzie środowisko i klimat, polityka zagraniczna i wreszcie edukacja. Być może ten program jakoś się zmieni, na klimat przesunie się na front, choćby ze względu na ujawnienie projektu polityki energetycznej Polski. No ale w każdym razie wiemy, jak to ma wyglądać do połowy roku.
Platforma Obywatelska przyjęła inną strategię, to znaczy informują o swoich wydarzeniach programowych z zaskoczenia na chwilę przed samymi tymi wydarzeniami.
Tak, i co ważne, są to eventy, za przeproszeniem, samej Platformy Obywatelskiej, a nie Koalicji Obywatelskiej. Ewidentnie Platforma przestraszyła się, czy też poddaje się nastrojom posłów, którzy trochę się obawiają, że ta tożsamość samej Platformy Obywatelskiej jest zagrożona przez, no co tu dużo kryć, ambicje i medialne występy koalicjantów. Są popularni posłowie, którzy nie należą do Platformy Obywatelskiej jako takiej, którzy w ocenie wielu posłów Platformy kradną czas antenowy, zainteresowanie mediów. Tutaj najczęściej słychać nazwiska Katarzyny Lubnauer, która wypowiada się na wszystkie tematy istniejące w przestrzeni publicznej, a która jest z Nowoczesnej. No jest Barbara Nowacka, która była ważną twarzą w czasie protestów aborcyjnych. No jest oczywiście Dariusz Joński, chociaż on jest już bardzo bliski Platformie i bardzo często występuje w duecie z posłem Platformy Michałem Szczerbą. Są Zieloni, którzy są zupełnie osobnym bytem, być może dryfującym, wręcz uciekającym z Koalicji Obywatelskiej. Więc Platforma sobie przypomniała o samej sobie. Ona cały czas pracuje nad swoją deklaracją ideową, pracuje nad programem, regularnie w ostatnim czasie przedstawia też propozycje, koncepcje, no sprawia wrażenie partii, która wróciła do żywych po dłuższej przerwie. Przy czym są jednocześnie sygnały świadczące o tym, że tam wciąż źle się dzieje. Na przykład kilka tygodni temu oni zgłosili obywatelski projekt ustawy w sprawie likwidacji TVP Info i zdaje się, że ta zbiórka podpisów idzie bardzo marnie pod tym projektem.
A czy wiesz może, kto odpowiada za te prace programowe, bo tutaj też był jakiś taki rozdźwięk między tym, że to miało być ciało, któremu miał przewodzić Tomasz Siemoniak. Nie jestem pewien, czy Tomasz Siemoniak jest wśród tej najbliższej Borysowi Budce grupie posłów i działaczy i spin doktorów, którzy mają wymyślić tą nową platformę. Więc kto odpowiada za koalicję 276 czy za receptę na kryzys?
Z tego, co wiem, z tego, co słyszę polityków Platformy, to Tomasz Siemoniak zajmuje się deklaracją ideową. On od wielu tygodni rozmawia, organizuje takie debaty online z działaczami z poszczególnych regionów i na podstawie tego, co słyszy, od nich przygotowuje dokument. Natomiast nad programem pracują zespoły programowe oczywiście, których prace są otoczone ścisłą tajemnicą. Nie wiem, co to są za ludzie. Natomiast jeśli chodzi z kolei o taką bieżącą strategię, czyli na przykład złagodzenie stanowiska w sprawie ustawy antyaborcyjnej czy koalicja 276, no to słyszę, że to jest głównie działalność Rafała Trzaskowskiego, który wraz ze Sławomirem Nitrasem i Cezarym Tomczykiem odgrywają najważniejszą rolę.
No dobrze, może zatrzymajmy się na chwilę przy tej kwestii właśnie aborcji. Tych prac programowych, a potem decyzji, którą podjął, rozumiem, zespół pod przywództwem Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Jak ty oceniasz tę decyzję, następującą po niej awanturę z konserwatystami, która teraz podobno tam poprawiają się relacje i Cezary Tomczyk twierdzi, że ugłaskał konserwatystów, to są moje słowa, nie jego. Natomiast no było takie, wzmożenie był taki bałagan, czy jak wy to oceniacie, czy to był dobry ruch, czy to był ruch, który pozwala Platformie pójść do przodu, czy raczej cofa ją?
Ja początkowo byłem sceptyczny, bo przekonywały mnie argumenty, że Platforma jako całość jest partią jednak dość konserwatywną obyczajowo i nie chodzi nawet o nastroje posłów, tylko różnych działaczy, samorządowców, którzy wywodzą się w jakiejś części jeszcze z AWS-u, to jest to starsze pokolenie Platformy, i oni są przywiązani po prostu do tego tak zwanego kompromisu aborcyjnego i ja uważałem, że to może się skończyć źle dla Platformy. Natomiast wszystko wskazuje na to, że ten ruch był jednak dość zręczny politycznie, że Platforma nie sprzedała tego jako skrętu w lewo, tylko jako dostosowanie partii do tego, że społeczeństwo zmieniło poglądy w tej sprawie, czy to pod wpływem wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, czy też z powodów głębszych, idących dalej w przeszłość, czyli sekularyzacja społeczna i tak dalej, i tak dalej. I wygląda na to, że przygniatająca większość wyborców Platformy z radością przywitała ten ruch. Słyszałem od jednego z polityków z władz Platformy, że 70% wyborców Platformy była za złagodzeniem prawa aborcyjnego, a niektórzy byli nawet za jeszcze dalej idącymi krokami w stronę rzeczywiście takiego stanowiska czysto lewicowego. Tutaj Platforma się zatrzymała w pół kroku. Wydaje mi się, że to było okej z punktu widzenia polityki i interesów Platformy. Nawet jeśli to się skończy odejściem kilku posłów, najczęściej się mówi o Ireneuszu Rasiu. Przypomina mi się takie głosowanie z zeszłego tygodnia, w którym była głosowana ustawa, projekt ustawy lewicowej w sprawie tak zwanej ustawy ratunkowej. To była techniczna sprawa, ale była to też okazja dla policzenia się przez konserwatystów platformerskich. No i nie można się doliczyć zbyt wielu nazwisk, bo tam zdaje się 5 osób było przeciwko temu projektowi, z czego jedna posłanka powiedziała, że się pomyliła w głosowaniu. Ireneusz Rajsz oczywiście był przeciw, ale cała grupa tych konserwatystów, których liderem jest podobno Cezary Grabarczyk teraz, ale także Paweł Kowal, Paweł Poncyliusz, oni wszyscy byli...
Paweł Zalewski.
Paweł Zalewski, Joanna Fabisiak, która jest chyba najbardziej na prawo w Platformie, oni wszyscy byli za tą ustawą. Więc nawet jeśli Reneusz Raś wyjdzie, no to nie będzie jakaś wielka strata dla Platformy.
Tu jest jeszcze jedna rzecz, znaczy ci konserwatyści twierdzili, że ta dyskusja o aborcji teraz przykryje wszystko inne i że Platforma pogrąży się, zajmie się sobą i będzie dyskutowała o aborcji zamiast zajmować się innymi rzeczami ważniejszymi. Wydaje się, że to też się nie zdarzyło, znaczy, że już trochę nie pamiętamy o tamtej deklaracji i że udało się względnie zgrabnie pójść do przodu i przenieść nacisk na te kwestie gospodarczo-podatkowe, chociaż z drugiej strony to też jakoś specjalnie mocno, mam wrażenie, że nie wybrzmiało, nie wiem, kto jeszcze pamięta ten sobotni event.
No ja trochę pamiętam oczywiście, coś się przebiło, część komentatorów to pochwaliła, inni to zganili, PiS oczywiście o tym dużo mówił, wiadomości o tym dużo mówiły. I jeśli oceniać formę Platformy na przestrzeni ostatnich kilku lat, to teraz mam wrażenie, że obserwujemy pewną zwyżkę formy. Pytanie, czy te działania wszystkie nie są trochę za późno i czy ta dwuwładza faktyczna, Budka, Trzaskowski, jednak nie zaszkodzą partii.
A ty wierzysz w tą dwuwładzę? Bo ja mam wrażenie, że to jest opowieść suflowana przez przeciwników Budki i to jest taki dosyć zgrabny manewr pod tytułem, gdzie dwóch się kłóci, tam trzeci korzysta. To znaczy ja nie do końca wyobrażam sobie to, żeby tam rzeczywiście dochodziło do spięć i napięć na tym etapie. Wydaje mi się, że to tam dynamika jest trochę inna, a że to jest podsycany konflikt przez przeciwników obu panów, żeby ich podzielić i może wejść klinem pomiędzy właśnie Budkę i Trzaskowskiego.
Ja też nie widzę jakiegoś wielkiego otwartego konfliktu, natomiast napięcie jest moim zdaniem nie do uniknięcia w sytuacji, gdy Rafał Trzaskowski ma dwukrotnie wyższy poziom zaufania, znacznie większą rozpoznawalność, popularność, a notowania Borysa Budki są takie, jakie są, czyli znacznie słabszy. No, jeśli Rafałowi Trzaskowskiemu ufa ponad 40% Polaków, to Borysowi Budce, z tego co pamiętam, nieco ponad 20%. I moim zdaniem dla wielu, bardzo wielu polityków Platformy, z którymi ja również rozmawiam, byłoby naturalne, gdyby to Rafał Trzaskowski został szefem ugrupowania i przywitaliby taki ruch z radością. No, Borys Budka, cokolwiek teraz mówić o jego aktywności, która pewnie służy partii, może się trochę wyrobił, ale wciąż nikt nie traktuje jego przywództwa poważnie.
Ryszard, to może przejdziemy teraz do lewicy. Co się dzieje na lewicy? Bo z jednej strony mamy, zdaje się, jakieś delikatne odbicie sondażowe. Z drugiej strony jest, rozumiem, że dosyć dobrze oceniana, choć mało nagłośniona, a też mało zauważona przez media mainstreamowe konwencja o młodych. Z trzeciej strony było to poprzednie posiedzenie Sejmu, gdzie była i ta uchwała w sprawie upamiętnienia śmierci Joli Brzeskiej, ofensywa w sprawie kandydatury Ikonowicza Piotra na RPO i też właśnie to głosowanie nad ustawą ratunkową autorstwa zdaje się Magdy Biejat. Więc to są jakby te takie lepsze sygnały. Z innej strony jest, rozumiem, jakiś tam konflikt w samym SLD, są te ciągnące się kłopoty z rejestracją partii, jest jakieś napięcie na linii Wiosna SLD. No i dochodzimy do dziwnego spotkania Roberta Biedronia z Rafałem Trzaskowskim. Więc jak to wszystko wygląda, jaka jest sytuacja na lewicy? Tam idzie ku dobremu czy ku gorszemu?
Ja mam poczucie, że sytuacja na lewicy i dla lewicy się mimo wszystko poprawia. Dotknę po kolei tych wątków, o których wspomniałeś. Ta konwencja o młodych, ja mam wrażenie, że ona została raczej zauważona również przez mainstreamowe media, choć bardziej ze względu na jej formę niż na treść. Tam chodziło o to, że głównymi mówcami przez większość czasu byli właśnie młodzi, a starsi politycy parlamentarni i europarlamentarni w osobie Roberta Biedronia robili raczej za konferansjerów zapowiadających występy reprezentantów młodzieżówek. Dopiero tam na koniec trzech tenorów zaprezentowało postulaty, które też były odgrzewanymi kotletami. Nie było tam nowych rzeczy, ale było to jakoś tam przypomniane w sensowny sposób. Powiedziałeś o tym poprzednim posiedzeniu Sejmu. Rzeczywiście to był przykład, kiedy lewicy udało się zrobić sporo szumu swoją narracją. też wskutek prezentu ze strony Platformy Obywatelskiej, która sprzeciwiła się przyjęciu tej uchwały w sprawie Joli Brzeskiej przez aklamację, to znaczy, bo chciała... Potem posłowie Platformy tłumaczyli, że chodziło tylko o zredagowanie tego w inny sposób, no ale narracyjnie udało się Lewicy zrobić tak, że Platforma sklejona z warszawską reprywatyzacją broni całego tego procesu, a jednocześnie rzeczywiście pojawił się temat kandydatury Piotra Ikonowicza na Rzecznika Praw Obywatelskich, suflowany przez polityków Razem głównie. Raczej to nie jest kandydat, który zostanie zgłoszony, nie spodziewam się tego. Słyszałem całkiem niedawno od wysokiego czynnika klubowego, że priorytetem jest znalezienie jakiegoś kandydata wspólnego, co do którego opozycja byłaby w stanie się dogadać.
A z drugiej strony mi gdzieś mignęła rozmowa z Tadeuszem Cymańskim, który twierdzi, że on byłby gotów poprzeć, że nie wiem, czy cała Solidarna, ale przynajmniej Cymański byłby gotów poprzeć Piotra Ikonowicza na RPO.
No to świetnie, to już mamy 49 głosów, jeśli cała...
I Lewica... może jeszcze Jarosław Kaczyński, który zna się od lat z Ikonowiczem.
No dobrze, ale przy całym moim szacunku dla Piotra Ikonowicza nie jest to kandydatura, która mimo wszystko zdobędzie 231 głosów w Sejmie, więc... Jeśli nie uda się znaleźć wspólnego kandydata, no to być może i Lewica będzie promowała Ikonowicza, żeby pokazać inicjatywę, ale nie spodziewałbym się tak realnie, że on zostanie zgłoszony. Natomiast jeśli chodzi o te problemy, o których ty wspomniałeś, to zacznijmy może od kwestii rejestracji, inaczej uprawomacniania się zmian statutowych SLD. Wreszcie coś się znowu rusza. Opóźnienia wynikają z bardzo powolnego działania sądów w pandemii i licznych skarg, które pojawiają się w tym procesie. W tym momencie zbliżamy się do ostatecznego rozstrzygnięcia, ponieważ... Jak powiedziała mi przed chwilą jedna osoba z SLD, w zasadzie te zmiany mogłyby się już uprawomocnić, ale okazało się, że Sąd Okręgowy zapomniał napisać uzasadnienie odrzucenia jednej skargi, co nie tłumacząc już całego procesu spowodowało kolejne opóźnienia. Ale zbliżamy się do tego połączenia. Wiosna i SLD powołują właśnie komisję kongresową, która ma zająć się przygotowaniem do tego kongresu zjednoczeniowego. Ma tam być po 7 osób z obu partii. No i od wiosny usłyszałem, że fajnie by było, gdyby to nastąpiło we wrześniu. W SLD usłyszałem, że no to taki szybki termin, w sumie może być trudno, no ale powoli, powoli się do tego zbliżamy. Przejdę do kolejnej sprawy, o której wspomniałeś, bo ona jest powiązana, czyli dziwnego spotkania Roberta Biedronia z Rafałem Trzaskowskim, które zostało w mediach trochę zanadto rozdęte, zdaje się, że jakieś pojawiły się pytania, czy oni tworzą jakiś nowy ruch, czy nie, nic takiego się nie zdarzy. Pytałem znajomego z wiosny o to spotkanie, odpowiedział mi, że było ono na pokaz przed Włodkiem Czarzastym. Po co, mimo że podział władzy w wspólnej przyszłej partii już jest uzgodniony? Ano wygląda na to, że wiosna po prostu chce pokazać, że istnieje, chce wejść mocniejsza do tej wspólnej partii, mieć trochę więcej do powiedzenia, więc to spotkanie wpisuje się w fakt, że wiosna powołała własną rzeczniczkę, robi dużo własnych inicjatyw medialnych, w mediach społecznościowych, inwestuje w reklamy w mediach społecznościowych, generalnie stara się umocnić własną pozycję, trochę tak jakby negocjowała wspólne listy, żeby po prostu no, pokazać, że istnieje.
A jak na to wszystko patrzy Razem?
Razem stoi obok, nie chce wchodzić do tej wspólnej partii, więc... Prawdę mówiąc, nie pytałem ostatnio polityków Razem o to, jak patrzą na przeciągający się proces połączenia SLD i wiosny, ale myślę, że gdybym spytał, to by powiedzieli, że no trwa.
Ale to wszystko nie wygląda, to nie brzmi jakoś tak super optymistycznie. Znaczy, mam wrażenie, że jeżeli to jest tak, że my powoli zaczynamy przygotowywać się do jakiegoś wyścigu wyborczego, tak? Nie wiemy, kiedy będą te wybory, zakładamy nawet, że będą w tym 23, no ale to jest ten moment, kiedy wszyscy zaczynają, powiedzmy, jakoś tam trenować, przygotowując się do tego super ważnego biegu i patrzymy na te różne ugrupowania. Z jednej strony na Hołownię, który cały czas tam trenuje, z drugiej strony na tą Platformę, która się budzi. Tutaj są jakieś jaskółki na lewicy, ale z drugiej strony to brzmi, jakby też było strasznie dużo jakichś zaszłości, kłopotów, konfliktów i różnych problemów, przez które ciężko będzie jednak pójść szybko i do przodu.
Może to jest efekt tego, że ja sporo rozmawiam z politykami lewicy i oni przedstawiają mi swoją pełną nadziei wizję, ale mam wrażenie, że fakt, że Anna Maria Żukowska utraciła stanowisko rzeczniczki partii i klubu, był jakimś tam buntem w strukturach SLD, był powiązany z pewnym niezadowoleniem między innymi szefów województw, ale że ten konflikt się nie ciągnie. To z jednej strony. Z drugiej strony mam wrażenie, że na lewicy rzeczywiście jest pewne ożywienie. Tak? Była ta konwencja w nowej formie, nadciągają kolejne konwencje, mają być jakoś co 3 tygodnie, co miesiąc o gospodarce, gospodarce po epidemii, o pracy, o stosunkach międzynarodowych. Zaczynają się wreszcie te badania, które oni długo przeciągali, a które mają pomóc im lepiej zrozumieć, jak napisać program, jak mówić do swojego elektoratu, żeby to było skuteczne. No i wreszcie klimat jest coraz bardziej sprzyjający lewicy. Wiemy, że młodzi wyborcy rekordowo często deklarują swoją lewicowość. Jeszcze nie wszyscy chcą głosować na lewicę, no ale to wahadło się powoli na stronę lewicową przesuwa, więc przypuszczalnie SLD, Wiosna i Razem będą w stanie z tego skorzystać.
Tyle, że na przykład te wzrosty sondażowe lewicy teraz to jest powrót, zdaje się, do mniej więcej poparcia z ostatnich wyborów, bo lewica po wyborach, z tego co pamiętam, spadła nawet poniżej 10%. No i teraz odbudowała się. No pytanie, czy to jest początek jakiegoś większego trendu, czy po prostu lewica w Polsce jest skazana na bycie siłą między 10 a 15%.
Przynajmniej na razie sądzę, że jest.
Ja myślę, że między 10 a 15 to i tak jest dosyć optymistycznie, pamiętając zeszły rok i kampanię Roberta Biedronia oraz wyniki sondażowe po niej.
Jasne, żebyśmy mieli jasność. Ja nie mówię, że lewica za chwilę prześcignie Polskę 2050 i Koalicję Obywatelską i stanie się główną siłą opozycji, ale po wyborach może być poważnym partnerem koalicyjnym dla większych sił.
Panowie, jeszcze zapytam szybko dla porządku o PSL. Czy zaliczamy PSL jeszcze do opozycji? Bo ja mam takie poczucie, że ten PSL cały czas stoi w drzwiach i trochę nie jestem w stanie się połapać, czy oni wchodzą, czy wychodzą. Teraz rozumiem, że nasiliły się po raz kolejny zakusy PiSu, żeby spróbować przyciągnąć PSL do siebie, do Zjednoczonej Prawicy. Z drugiej strony jednak w tym PSL-u jest chyba dosyć głęboki opór przed tym i niechęć do wiązania się w tym momencie ze Zjednoczoną Prawicą, więc czy wy w ogóle oceniacie, że to jest partia opozycyjna oraz jak ona się układa, jakby jak ona się ma do tych innych partii opozycyjnych, o których rozmawialiśmy? Czy to jest partner do rozmów, czy na przykład jak są te spotkania, jakieś tam grupy robocze w różnych tematach, to czy PSL jest przy stole, czy jest w drzwiach?
PSL jest w drzwiach obrotowych i nieustannie chodzi w kółko, ale to wciąż jest partia opozycyjna, na co wskazują zarówno głosowania w Sejmie, jak i głosowania w Senacie, jak i bieżąca współpraca parlamentarna między, no tutaj chyba wicemarszałek Zgorzelski jest taką osobą kontaktową do rozmów zarówno z Lewicą, jak i z Platformą. Tutaj bardziej hołowniowcy są wykluczeni z tego życia parlamentarnego. No niby jest ich niewielu, ale mają za to siłę w sondażach, której nie ma PSL i mniej ma jej Lewica. Więc PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza wciąż jest partią opozycyjną, natomiast ja z kolei z PiSu dużo słyszę o tym, że żywa jest tęsknota tu i ówdzie w PiSie, żeby zastąpić ziobrystów ludowcami, tylko że nie widać specjalnie ochoty po stronie Kosiniaka-Kamysza, nie widać też z kolei jakiegoś polityka PSL, który mógłby Władysława Kosiniaka-Kamysza zastąpić. Czasem słychać, że właśnie Piotr Zgorzelski mógłby być kandydatem, ale trudno mi w tym momencie powiedzieć, czy on miałby jakiekolwiek szanse. Natomiast los PSL-u nie jest za wesoły, bo te wielokrotne zmiany kursu, szukanie poparcia wśród przedsiębiorców, związek z Pawłem Kukizem, chyba jednak nie przysłużyły się specjalnie PSL-owi, podobnie jak katastrofalny wynik Kosiniaka-Kamysza w wyborach prezydenckich. To trochę jest ten sam przypadek co Roberta Biedronia, który zaszkodził lewicy. Więc czy PSL przetrwa w obecnym kształcie? No to jest to pytanie, które zadajemy sobie od dłużej znacznie niż istnieje nasz podcast. Od kilkunastu lat jest zawsze dylemat, czy PSL przejdzie nad progiem wyborczym. Za każdym razem się udawało. No ale pewnie przyjdą wybory, że się nie uda, chyba że powstanie coś większego niż PSL. I nie mówię tutaj o przyciąganiu mikrośrodowisk przedsiębiorców, tylko mówię o jakiejś większej sile, na przykład PSL mógłby z Szymonem Hołownią pewnie się dogadać. Pewnie gdyby wyszło kilku konserwatystów z Platformy, to mogliby dołączyć do tych konserwatystów platformerskich, którzy już w PSL są. Myślę tutaj o Marku Biernackim.
Tak, a jednocześnie ja myślę, że warto powiedzieć, że ten PSL mnie przynajmniej wydaje się taką partią mocno, mocno zagubioną. Po pierwsze, sondaże nieustannie ich sytuują bardzo blisko progu, albo wręcz pod progiem. Po drugie, Koalicja Polska się rozpadła i teraz wygląda tak, że jest tam słoń i kilka mrówek. I to po prostu w ogóle nie wygląda, jakby miało sens. Wreszcie ta narracja proprzedsiębiorcza wydaje się być bardzo daleka od tego, co Szymon Hołownia lubi nazywać DNA partii. To się jakoś szczególnie nie przebija w konfrontacji z proprzedsiębiorczą narracją Konfederacji choćby. I słychać, że PSL pracuje nad nowym programem, że ma coś pokazać za jakiś czas, ale no ja mam wrażenie, że oni znaleźli się w bagnie, z którego bardzo trudno jest wyjść.
Samemu.
Samemu. Jeśli ktoś rzuci PSL-owi linę, na przykład Szymon Hołownia, to może uda się do następnego Sejmu znowu wejść. Jeśli nie, no to miałbym obawy.
A powiedzcie mi jeszcze, panowie, na koniec, żeby tak to trochę spuentować i podsumować, jak wy oceniacie tą współpracę pomiędzy tymi partiami, o których rozmawialiśmy, i atmosferę, która panuje na, nie wiem, spotkaniach formalnych i nieformalnych? Była ta kwestia połączenia i wspólnego głosu w kwestii wolności mediów. To im się udało, w sensie tym partiom i tej opozycji. Jak ja przeglądałem, OKO.press robi taki przegląd różnych tematów, które 5 najważniejszych rzeczy, którymi partie się zajmą w momencie, kiedy dojdą do władzy, to tam też dosyć łatwo jest znaleźć jakieś wspólne tematy. Natomiast z drugiej strony jednak mam takie poczucie, że jesteśmy w takim momencie, że każdy pręży muskuły i siłą rzeczy prężąc muskuły trochę obija się łokciami o sąsiada.
Relacje między opozycją wygląda na to, że się poprawiły, a przynajmniej jeśli mówimy o relacjach między Koalicją Obywatelską, Lewicą i PSL-em. Bo tak jak Wojtek już tutaj wspomniał, Polska 2050 jest wyłączona z tych rozmów programowych reszty opozycji. Krzysztof Gawkowski mi ostatnio sugerował, że jeśli Polska 2050 przestanie podbierać parlamentarzystów innym ugrupowaniom, no to będzie częściej zapraszana na rozmowy. Więc z jednej strony te relacje między częścią opozycji się poprawiają, a z drugiej strony Polska 2050 jest z wielu inicjatyw wyłączona, również jak skarżył mi się ostatnio polityk ruchu Szymona Hołowni, do tej inicjatywy w sprawie mediów zostali dołączeni też już na samym końcu i to tylko dlatego, że nie wypadało już ich nie dołączyć. A jednocześnie właśnie jesteśmy w takiej paradoksalnej trochę sytuacji, że wyborcy domagają się od opozycji współpracy. Liderzy wiedzą, że współpracować muszą, bo nawet jeśli nie wystawią wspólnych list, no to prawdopodobnie jak przejmą władzę od PiSu, to będzie musiała nastąpić jakaś koalicja rządząca między ich partiami. A zarazem, no właśnie, muszą prężyć muskuły, pokazywać że różnice między sobą, żeby też budować pozycję przed jakimikolwiek przyszłymi negocjacjami. Więc będzie na pewno ta współpraca, a jednocześnie będą takie drobne napięcia, jak powiedzmy to w sprawie uchwały o Joli Brzeskiej, prawda? Lewica trochę podokucza Platformie, ale jednocześnie wie, że w sprawach fundamentalnych prędzej czy później będą musieli współpracować.
No dobrze, Wojtek, to jeszcze ty na koniec powiedz, jak ty to widzisz, to znaczy ile współpracy, ile rywalizacji, zakładając, że nic nadzwyczajnego nie wydarzy się w najbliższych miesiącach w takiej perspektywie, nie wiem, powiedzmy do najbliższych wakacji. Czy ty uważasz, że będziemy widzieć więcej właśnie współpracy i jakąś taką rosnące zaufanie, bo wydaje mi się, że tak naprawdę to w dużej mierze się rozbija to, o czym mówił Ryszard, o zaufanie. Czy te różne podmioty i z jednej strony te parlamentarne plus Szymon Hołownia, do tego jeszcze ta kwestia PSL-u, ta lewica, która też będzie miała trochę inne cele, bo mam wrażenie, że właśnie Wiosna i SLD mogą trochę inaczej patrzeć na to niż powiedzmy Razem. Znaczy, czy to jest tak, że tu jest potencjał, żeby pomnażać to zaufanie i budować jakąś podstawę pod współpracę? Czy jednak to jest tak, że jesteśmy w takim dosyć spokojnym z perspektywy celów tej opozycji momencie, gdzie każdy właśnie przygotowuje te programy, jednak będzie starał się wybijać i uciekać do przodu i zdobywać jak największą przewagę sondażową, zamiast szukać tego, co łączy, czyli raczej szukać tego, co dzieli, niż tego, co łączy.
Jeśli założymy, że wyborów teraz w przewidywalnym czasie nie będzie, to ja sądzę, że zwycięży ta logika szukania własnej tożsamości, bo Platforma i Lewica jednocześnie mają ten sam kłopot, czyli dużego, świeżego konkurenta, który podbiera nie tylko działaczy i posłów, lecz także wyborców. Więc moim zdaniem zarówno Włodzimierz Czarzasty, Robert Biedroń i Adrian Zandberg, jak i z drugiej strony Borys Budka i Rafał Trzaskowski muszą zadbać przede wszystkim o to, żeby umocnić siebie, swoje ugrupowania, przedstawić własne pomysły. Platforma zapowiada na wiosnę kongres programowo-ideologiczny. PSL też zapowiada kongres. Lewica cały czas pracuje nad konwencjami swoimi. I to będzie czas budowania odrębności. To, że jednocześnie mówi się o współpracy, że jakieś przejawy tej współpracy są w parlamencie, no to jest inna sprawa. Nie mogą się widowiskowo kłócić w tym momencie, ponieważ jest bardzo silna presja społeczna ze strony wyborców opozycji właśnie na to, żeby opozycja współpracowała. Ale logika będzie popychała do konfrontacji, rywalizacji programowej. Ja zresztą nie widzę w tym specjalnie nic złego. Transfery też się już trochę opatrzyły. Prawdopodobnie tych transferów będzie jeszcze trochę więcej. Wczoraj chyba okazało się, że Tomasz Zimoch odchodzi z Koalicji Obywatelskiej. Prawdopodobnie takich ruchów będzie więcej. Nie zdziwiłbym się, gdyby na przykład Zieloni też sobie odeszli, gdyby jeszcze poszła sobie część polityków takich około platformerskich, ale nie należących do partii, jak Franek Sterczewski czy Klaudia Jachira. Więc sądzę, że czeka nas raczej teraz etap rywalizacji, ale w miarę cywilizowanej postaci.
No i tutaj, bo ja mam wrażenie, że to są dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest to, co my widzimy i o czym tak naprawdę rozmawiamy, to znaczy o tej konkurencji, która jednak, używając logiki wolnorynkowej, o konkurencji, która jednak zmusza wszystkich do wytężonego wysiłku, do szukania pomysłów, do pokazywania się i że to tak naprawdę służy tej opozycji. Z drugiej strony, i o tym mało rozmawialiśmy, a nawet w ogóle nie rozmawialiśmy, bo jeszcze nie wiemy, co się wydarzy i tu decyzje mają zapaść do końca tygodnia, jest ta kwestia Rzeszowa. I zdaje się, że to jest taki moment, kiedy dojdzie do takiego testu tej opozycji. Zobaczymy, na ile uda się wynegocjować wspólnego kandydata. Jeżeli miałoby być więcej kandydatów opozycyjnych, to jak będzie przebiegała ta kampania właśnie na linii kandydaci opozycyjni A, kandydaci władzy, no i że to będzie taki pierwszy realny test, gdzie będziemy mogli zobaczyć, jak ta opozycja potrafi zarazem współpracować i budować własną podmiotowość i tożsamość.
To będą bardzo ciekawe wybory, one są zaplanowane w tym momencie na 9 maja, ale nie wiadomo, czy się odbędą w tym terminie, bo PiS może z jakichś powodów uznać, że sytuacja covidowa nie pozwala na przeprowadzenie głosowania. No i będą to wybory, które się będą rozstrzygały i działy na dwóch poziomach. Po pierwsze lokalnym, a po drugie na ogólnopolskim. Choćby przez to, że będą startowali znani politycy. Prawdopodobnie dojdzie do rywalizacji również w środowisku Zjednoczonej Prawicy między kandydatem PiS-u a kandydatem Solidarnej Polski. Więc te wybory przyciągną bardzo dużą uwagę, pokażą realną siłę społeczną, przynajmniej na poziomie dużego miasta wojewódzkiego.
Tylko to też będzie dziwne, bo z jednej strony to będzie takie laboratorium dla tej zjednoczonej, czy jednoczącej się, przepraszam, opozycji, ale z drugiej strony w sytuacji jednak innego elektoratu niż elektorat ogólnopolski. I wydaje mi się, że to trochę zaburzy nam widzenie i też wpłynie na to, w jaki sposób te partie będą. No bo siłą rzeczy na przykład, z tego co rozumiem i tak jak to widzę, mimo tego, że Tadeusz Ferenc był swojego czasu w SLD, no to w Rzeszowie nie ma bardzo silnej obecności lewicy, no i ta lewica będzie musiała się trochę schować, żeby pomóc opozycji się zbudować. Więc jeżeli my będziemy próbowali wyciągnąć wnioski dla ogólnopolskiej polityki z polityki rzeszowskiej, to znaczy to nam zaburzy te wnioski i może nas doprowadzić w niewłaściwym kierunku.
No ja myślę, że SLD nie opłaca się wystawiać, czy też lewicy szerzej, nie opłaca się tam wystawianie własnego kandydata, który jest skazany na raczej widowiskową porażkę. Natomiast już Szymon Hołownia niekoniecznie, jeśli by znalazł dobre nazwisko i ten kandydat pokonałby przynajmniej w pierwszej turze kandydatów opozycyjnych, innych, jeśli PSL tam wystawi kogoś.
Tylko bo mi chodzi o to, że ty mówisz o nazwiskach, a ja mówię o jakiejś takiej narracji i opowieści. tego kandydata. Znaczy nawet jeżeli taki kandydat będzie kandydatem wspólnym, no to jest pytanie, jacy politycy na przykład ogólnopolscy przyjadą, żeby się z nim pokazać, żeby go wesprzeć. Jakie wątki będą z polityki ogólnopolskiej będą wypuklone w tej kampanii rzeszowskiej. Jak będzie wyglądał sztab i kim będą osoby, które będą pomagały temu kandydatowi. I chodzi mi o to, że tutaj w tym kwestii, nie w kwestii samej osoby i samej kandydatury, ale trochę tych wszystkich części składowych, które się będą składały na ostateczny wynik, będzie na przykład mniej tej lewicy, no bo ta lewica jest tam, wydaje mi się, choć nie wiem, ale zakładam, że jest mniej potrzebna niż inne te części składowe tej Zjednoczonej Opozycji. Na przykład zgaduję, że PSL tutaj może być trochę silniejszy, tak jak ja pamiętam.
W samym Rzeszowie chyba niekoniecznie, ale ja zmierzałem raczej do tego, że chociaż nie znam jeszcze rozstrzygnięć, to wydaje mi się, że możliwe tutaj jest wystawienie dwóch kandydatów opozycyjnych silnych, czyli jednego przez Platformę SLD i PSL, a drugiego przez Szymona Hołownię, że tu jednak może dojść do takiego rozdwojenia opozycji, bo myślę, że Szymon Hołownia potrzebuje jakiegoś startu w wyborach, przetarcia się, sprawdzenia i skonfrontowania też z resztą opozycji.
Panowie, dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
Dzięki.
Dziękuję.
Na dziś to wszystko. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.